Ciekawe, jak wyglądała ta perykopa ewangeliczna, ten fragment Ewangelii wówczas, gdyby, no właśnie, ten, który pracował godzinę, dostał 10 centów, a nie jednego denara. Ale nie będzie odpowiedzi na tak postawione pytanie, dlatego że nie wiem. Jest napisane tak, jak jest napisane. Więc musimy się skupić właśnie na tym Słowem Boga, dzisiaj nam danym. Jeszcze pobrzmiewa mnie i mnie w pamięci fragment księgi proroka Ezechiela mówiący o pasterzach. O pasterzach Izraela. Bardzo urocze słowa, bo w oczach Boga pasterze Izraela. A jeśli Izrael był figurą Kościoła Chrystusowego, to mowa również tutaj jest w tej księdze proroka Ezechiela o pasterzach Kościoła i do tego współczesnego żyjącego w świecie dzisiejszym. Którzy to pasterze miód na duszę, sami siebie pasą? Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie poszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Czyż może być lepsze słowo, chociażby na dzisiejszy wieczorny rachunek sumienia, taki kapłański rachunek sumienia? Ja odrobinę natychmiast podzielę się odpowiedzialnością, dlatego że Bogu dzięki, nie tylko i wyłącznie w mocy sakramentu Chrztu Świętego, sakramentu kapłaństwa, jest tak zwana władza zarządzania, czyli właśnie władza pasterska, ale Bogu dzięki wszyscy, jak tu siedzimy wszyscy, mamy udział w potrójnej misji Jezusa Chrystusa, który jest prorokiem, czyli nauczycielem, kapłanem i królem, czyli pasterzem, tym, który no właśnie zarządza. I musimy patrzeć również na ową posługę pasterzowania, która spoczywa na każdym z nas, z aktu przyjętego sakramentu Chrztu Świętego w odniesieniu do całego świata, czyli do całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy zapomnieć o nakazie misyjnym, który Chrystus wypowiedział tuż przed swoim wniebowstąpieniem, a wyraził to w słowach: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To ten obowiązek. Właśnie zainteresowania się zbawieniem świata całego. Zobaczcie, jak bardzo proroczą jest koronka do miłosierdzia Bożego, dlatego że modląc się na tą modlitwą, tą koronką do miłosierdzia Bożego, broń Boże, nie uprawiamy egoizmu i nie prosimy dla Jego bolesnej męki: miej miłosierdzie tylko i wyłącznie dla mnie, ale miej miłosierdzie dla nas, czyli Kościoła Chrystusowego i dla całego świata. Dlatego, że z woli Jezusa Chrystusa mamy zadanie zabiegania i zatroskania o zbawienie nie tylko swoje, ale świata całego. I to właśnie nakłada na nas obowiązek bycia pasterzem. pasterzy wobec świata, jako współczesnego świata, który również swoją obecnością współtworzymy. Natomiast chciałbym odrobinkę dotknąć Ewangelii dzisiejszej, dzisiejszego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza. Bardzo charakterystyczny jest ów dialog gospodarza z robotnikami, z najemnikami. Tak po ludzku nie dziwota temu, który pracował dłużej, że pojawiła się w nim myśl, że dostanie więcej. A tutaj nagle po równo i idzie do gospodarza, aby zrobić mu wyrzut, żeby dotknąć jego sumienia, żeby dotknąć jego wizji sprawiedliwości. Przypomnę, że sprawiedliwość nie jest równoznaczna z równością, ale sprawiedliwość jest oddaniem drugiemu tego, co mu się słusznie należy. Jest to oddanie drugiemu tego, co mu się słusznie należy. Dlatego też warto popatrzeć właśnie na cnotę sprawiedliwości z poziomu prawdy wiary o Bogu, który jest sprawiedliwy. A nawet możemy powiedzieć jeszcze głębiej, że Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale Bóg jest sprawiedliwością, która za dobro wynagradza, za zło karze. Która za dobro wynagradza, a za zło karze. Kiedy słyszymy dialog robotników z gospodarzem, szemrzących przeciwko niemu, słyszymy takie słowa: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Mnie osobiście ten fragmencik Ewangelii Mateuszowej kojarzy się, i to w sposób tak bezpośredni, z innym dialogiem, który znajdujemy w Ewangelii według świętego Łukasza, w tej części, gdzie Chrystus opowiada przypowieść o synu marnotrawca. Kiedy jesteśmy świadkami rozmowy, dialogu tego wiernego ojcu syna, który na widok wytwornej uczty, zabawy, którą ojciec przygotował z powodu powrotu marnotrawnego syna, czyli tego, który zmarnował, czyli zużył na nic, na byle co. Marnotrawny to nie ten, który marnie, że funkcjonuje przewód pokarmowy, broń Boże, to ten, który zniszczył dorobek ojca, roztrwonił, jak Ewangelia mówi, tak, z cudzołożnicami. Tak bynajmniej było to wyobraźni tego biernego, dobrego syna. Ten dobry syn znów dotyka sumienia ojca. Jak może? Czy to, co żeś uczynił, jest sprawiedliwe? To ja, który zostałem przy Tobie, jestem Ci wierny jak pies. To mnie nawet małego koźlęcia nie dałeś z własnej woli, abym zabawił się z przyjaciółmi. A oto skoro wrócił ten, który właśnie zmarnotrawił, spastudził wszystko to, co wziął od Ciebie, a wiemy o tym, że była to połowa majątku, wyrzutów sumienia, kłótni i krzywdy, odrzucenia, to wyprawiłeś mu taką uczę. I w jednym, i w drugim przypadku. I ten fragment z Ewangelii świętego Mateusza, i ten fragment z Ewangelii według świętego Łukasza mówi jedną prawdę, że Bóg jest dobry. A jeszcze dalej pójdę w tę myśl, że Bóg jest więcej niż dobry, że Bóg jest że Bóg jest samą dobrocią, że Bóg jest dobrocią. Zostawię was z tym ostatnim zdaniem, że Bóg jest dobrocią, po to, żeby właśnie w swojej modlitwie myślnej i rozmyślaniu zapytać Boga, co to znaczy, że On jest dobrocią. Co to znaczy być dobrym? No to jeszcze się jakoś z tym uporamy. Ale Bóg jest więcej niż dobry. Bóg jest najczystszą dobrocią. Warto zapytać Boga, co to znaczy, że On jest dobrocią.